Wczoraj akurat kolega do mnie dzwonił i zapytał, czy mógłbym mu dokument podsumować, używając swojego asystenta. I się okazało, że jakiś tam duży PDF, taki 90 stron, o akurat jakiejś tam analiza rynku w jakimś segmencie, dwustronicowe podsumowanie wygenerował. I na tyle było dobre, jakie przeczytałem, że powiedziałem, dobra, to zobaczę u źródła, czy on się przypadkiem, czy nie halucynuje, tak. Bo czasami mi się zdarza halucynować.
Tak.
I czy jest punkt. I sprawdziłem jakieś tam trzy wyrywkowe punkty i były w punkt.
Cześć, dzisiejszy odcinek jest jedną z najlepszych, najbardziej wartościowych rozmów na temat sztucznej inteligencji, w jakiej kiedykolwiek miałem przyjemność uczestniczyć. Gościem jest Michał Potoczek, CEO OHK, czyli jednego z największych dostawców rozwiązań chmurowych w Polsce, generujących przychody na poziomie setek milionów. Rozmawiamy m.in. o tym, jaką wartość już dzisiaj daje sztuczna inteligencja w biznesie, w biznesach małych i dużych, jakie nowe rozwiązania są na horyzoncie, jakich możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości oraz czy warto na nie czekać. Fenomenalna rozmowa, zapraszam. Cześć Michał.
Cześć.
Dzięki, że znalazłeś chwilę pogadać. Spotykamy się po raz drugi. Po latach już nie wiem.
Tak, ja się stęskniłem nawet za tobą, wiesz, bo
tak nam się
dobrze rozmawiało i ostatnio właśnie się widzieliśmy online. To chyba nie była pandemia, bo ja byłem w biurze, więc...
Byłeś w biurze, to
byłem
prawda.
W biurze, tak.
Nie było
tak.
Za dużo ludzi w tym biurze.
Nie było.
Wtedy,
powiedziałbym, że było całkiem pusto i nikogo nie wyganiałem specjalnie, żebyśmy to nagrali.
Ale za to był przepiękny kadr. Pamiętam, że rozmawialiśmy o obiektywach, o sprzęcie wideo. Też jesteś w pewnym sensie z branży.
Tak, tak, z branży, dokładnie.
Żona zajmuje się... musimy o tej żonie dobrze mówić, oczywiście, bo ona to obejrzy, nawet
dokładnie,
bardzo szybko.
Bardzo szybko.
Więc...
Ostatnio też myślę, że nabiła trochę oglądalności na poprzednim odcinku.
To nie jest nadal 30 milionów, tak jak na jej kanale. Super, no, ale spotkaliśmy się tutaj porozmawiać o chmurze, o rozwiązaniach chmurowych. O tym rozmawialiśmy trochę w poprzednim odcinku. Ciekaw jestem, co się zmieniło od tamtego czasu. Natomiast też bardzo jestem ciekaw tematów związanych ze sztuczną inteligencją, które zawładnęły dyskusją w zasadzie całego świata i pewnie są jednym z istotnych punktów waszych relacji z klientami. Ciekaw jestem, na ile istotnym, na ile to jest jeszcze totalnie melodia przyszłości. Na razie ciężko jest jeszcze wdrożyć Google'a, chmurę, a co dopiero sztuczną inteligencję. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzicie.
Wiesz co, to tak, to się zmieniło. Myśmy ostatnio się widzieli, to myśmy byli w takim okresie, ja tam pamiętam, że opowiadałem ci, jak tam, wiesz, Polska wygląda na tle Europy i że tam mało firm to w ogóle tą chmurę rozumie i gdzieś tam potrzebę cyfryzacji i łączenie technologii z biznesem. I tak dzisiaj mogę powiedzieć, że my jesteśmy w zupełnie innym etapie. Myśmy się wtedy skupiali na tym, żeby ściągnąć hyperscalerów do Polski, żeby Google, Microsoft zainwestowały pieniądze, zbudowały ośrodki danych, żeby troszkę gdzieś tam rynek rozruszać, żeby kompetencje były na rynku. I to już jest za nami. Dzisiaj tak de facto w 100% jesteśmy skupieni na klientach. Czyli dostarczamy produkty, dostarczamy chmurę i dostarczamy tego AI-a, o którym wspomniałeś, który dzisiaj tak de facto od roku jest takim tematem numer jeden praktycznie w każdej dyskusji. I to się zmieniło po tym, jak się pojawił ChatGPT, bo on jest takim
wytrychem.
Najbardziej tak, to jest taki, wiesz, z perspektywy laika, to jest taki najbardziej namacalny dowód na to, że algorytm może bardzo przypominać człowieka i można pewne cechy ludzkie do niego odnieść. No i wiesz, AI jest na rynku dłużej niż rok. Myśmy używali machine learning już ładnych kilka lat temu. Natomiast to, co się zdarzyło ostatnio, to spowodowało to, że AI w ogóle się pojawił na agendzie w wielu miejscach. Każdy powiedział, kurczę, no, wygląda to atrakcyjnie, inni zaczną tego używać, to może też byśmy spojrzeli. I wiele przedsiębiorstw, z którymi pracujemy, które powiedzmy nie były dość zaawansowane technologicznie, zaczęły myśleć, okej, no to taki jest rynek, dzisiaj wszyscy o tym mówią, my też musimy spojrzeć, to może nie użyjemy tego generative AI-a, który jest taki nowy, świeży i najlepszy, ale przynajmniej spojrzymy, co nam daje taki klasyczny machine learning, czyli takie modele szkolone w sposób nadzorowany, jak możemy je w naszym biznesie wkomponować, żeby jakieś korzyści z tego wyciągnąć. Więc na pewno zmieniła się atencja. Wszyscy patrzą na to, co robi świat i mówią, no, spróbujmy też w tym obszarze podziałać. I to powoduje, że z jednej strony nam biznes akceleruje w takich fundamentalnych obszarach, czyli klient się mówi, dobra, chcemy tego AI, ale nie ma nas w chmurze, nie potrafimy z niej korzystać. Wiemy, że ten AI to dzisiaj tak de facto tylko chmura publiczna, nie można go już w zasadzie budować na on-premowej infrastrukturze.
Jasne.
Więc mówią, dobra, to zacznijmy z chmurą, budujemy fundamenty, a za chwilę już będziemy gotowi do tego AI.
Okej. Okay. Czy zdarza się, że ta sztuczna inteligencja jest wytrychem do rozmów? To znaczy, że klient przychodzi zapytując o to i przy okazji tego jakby wchodzicie z innymi usługami, może nawet bardziej podstawowymi, jak mówisz, jako taką bazą do wdrożenia, bo przypominając tylko, jakby wdrażacie rozwiązania chmurowe najczęściej w dużych firmach, w dużych korporacjach, które same nie są ekspertami.
W przeróżnych. Wiesz, tak, mamy dzisiaj ponad 300 klientów.
Wow.
Oni są bardzo różnej skali, od takich przedsiębiorstw tradycyjnych, które gdzieś tam poczuły potrzebę cyfryzacji i trochę zmiany modelu działania. Poczuły trochę taki oddech konkurentów, którzy są szybciej na rynku z produktami, którzy lepiej rozumieją, czego klienci potrzebują, którzy potrafią im produkt taki dopasowany bardzo szybko dostarczyć. Więc mamy takich, mamy globalne koncerny wśród klientów, którzy po prostu doceniają nasze kompetencje i dla nich robią bardzo jakieś tam specjalistyczne zadania wokół chmury, w szczególności wokół cyber security. Mamy takich klientów jak wy, czyli takie startupy i scale-upy digitalowe w 100%, które też operują czy w Polsce, czy globalnie, więc ten przekrój klientów jest bardzo różny. Ale wracając do tego pytania, to myślałem, że to są dwa scenariusze. Jeden to jest taki scenariusz, w którym klient przychodzi i mówi, że ma jakiś problem taki biznesowy, chciałby coś robić lepiej i coś rozwiązać. I jeżeli tam kluczem jest AI, to bardzo dobrze się rozmawia. Okay. Bo ten AI się na rynku uwiarygodnił ostatnio i każdy mówi, o to dobre rozwiązanie, pewnie bym spróbował. No i wtedy się zaczyna ta dyskusja, okazuje się, że na przykład ten klient nie ma jeszcze chmury albo nie potrafi z niej korzystać i wtedy zaczynamy od tych takich usług bazowych, budujemy te fundamenty, budujemy te landing zony, budujemy kompetencje, budujemy kulturę data, kulturę cyber i dopiero gdzieś tam jak mamy dane, mamy organizację, która potrafi te dane agregować i potrafi z nich korzystać, no to wchodzą te elementy AI-owe. I to jest jeden scenariusz. Drugi jest taki, w którym przychodzi klient i mówi, no tam czytałem o AI-u i chciałbym coś zobaczyć konkretnego. I wtedy to my raczej mówimy o tym, nie, że tam large language models to są super, bo tam mają taką architekturę, tylko raczej mówimy w twojej branży, firmy na świecie, podobne do twojej, używają AI do tego, żeby rozwiązywać określone problemy. Takie lub jeszcze inne i pokazujemy konkretne use case'y, bo mamy te use case'y i od naszych partnerów i od naszych klientów, więc wiemy troszkę o specyfice rynku, potrafimy powiedzieć, ok, jeżeli wy załóżmy produkujecie samochody, to możecie użyć tych algorytmów do na przykład zarządzania linią produkcyjną i to można zrobić w określony sposób, robi to na przykład Mercedes czy Audi i możecie użyć po prostu określonych patternów, które są gotowe.
Czyli już tak zaawansowane zastosowania, bo wydawało mi się, że firmy nawet duże będą mieć dość dużą bezwładność we wdrażaniu tego typu rozwiązań i może zaczną od tego, żeby dla kluczowej kadry wykupić GPT+ albo jakieś takie podstawowe rozwiązania.
Wiesz co? To jest tak, ja uważam, że najłatwiej się robi projekty, które są troszkę obok. Czyli jak przychodzi klient i myśli o takiej strukturalnej transformacji, czyli ma jakieś systemy, ma procesy, one są bardzo mocno zakorzenione w organizacji, to taki projekt, w którym transformujemy takie środowisko do bardziej nowoczesnego, jest bardzo trudny.
Okay.
Często zaczynamy od takich quick winów, czyli mówimy, ok, macie te procesy, macie jakąś tam strukturę, ale macie na przykład taki problem, że nie potraficie w tych systemach znaleźć określonych danych. I możemy wam zbudować rozwiązanie, które jest troszkę obok całego ekosystemu waszych aktualnych rozwiązań, które w takim właśnie modelu jak GPT czy BART odpowie pracownikowi, czy członkowi zarządu, czy komukolwiek z finansów w języku naturalnym na pytania o firmie. Na przykład, jaki mieliśmy zysk za zeszły kwartał, albo kiedy podpisaliśmy umowę z klientem X.
Jasne.
Albo kto ją podpisał, albo na jaką była wartość. Po prostu budujemy coś nowego i to się super sprawdza, bo to jest dużo szybsze. Nie ma tego procesu reformy, więc jest mniej oporu w organizacji i jest taki quick win, który bardzo łatwo dotknąć. Czyli każdy praktycznie firmy, czy jest osobą techniczną, czy z IT, czy z biznesu, jest w stanie to sprawdzić i zobaczyć, że rzeczywiście to przynosi określone korzyści.
Ekstra. I te podstawy, o których mówisz, to jest stworzenie, mówiłeś o kulturze data, kulturze organizacji, czyli chodzi o to, żeby najpierw dostosować organizację do cyfrowej ery, w której mają te dane gdzieś, które można się podpiąć, a dopiero potem wdrażać modele, na bazie których, czy którymi te dane, tymi danymi można by nakarmić i wyciągać jakieś wnioski.
Tak, tak, dokładnie. Wiesz, to jest tak, że nie da się budować zaawansowanych rozwiązań bez fundamentów. Tak jakbyś budował dom i próbował stawiać ściany bezpośrednio na ziemi. Podobno się w niektórych krajach to udaje, ale tak w Polsce bym nie próbował. I tu jest tak samo. No, modele machine learningowe trenuje się na danych. One mogą być bardziej lub mniej ustrukturyzowane, ale trzeba je agregować w jednym miejscu, trzeba je mieć, trzeba je też trochę rozumieć. I bez tego no, nie da się wykorzystać potencjału, który jest w tej technologii. Są takie punktowe projekty, gdzie firma powiedzmy mniej zaawansowana technicznie jest w stanie uzyskać korzyść, ale one najczęściej są w tych czasowych obszarach. Czyli tak jak wcześniej rozmawialiśmy o korekcie dźwięku, możesz kupić sobie usługę czasową, ona może być AI-owa, ona może ci w szybki sposób i tu i teraz problem zaadresować, natomiast ona jest trudniej integrowalna z twoimi danymi, jeżeli masz szczególnie duże przedsiębiorstwo, dużo procesów, dużo danych, to trudniej to zintegrować.
Okej. Jestem super ciekaw na temat tego przypadku wdrożenia tego quick win, o którym mówisz, czyli takiego GPT. Właśnie zastanawiam się, czy wdrażać po prostu czata GPT w wersji Enterprise, który stoi, jest lokalna jego wersja, tak żeby był wielki problem z tymi danymi i głośna sprawa Samsunga, gdzie tam jakieś dane, którymi chmurowe rozwiązanie było karmione, ono gdzieś było widoczne też w odpowiedziach dla innych.
Tak, ale to wiesz, to wynikało z braku kultury cyber, czyli pracownicy znaleźli sobie super sposób.
Gdzieś chyba w koreańskim.
Tak, wklejali do takiego publicznego, darmowego GPT jakieś tam dane, które były poufne, dokumenty firmy i prosili na przykład o streszczenie. I teraz by nikt nie doczytał, że usługa darmowa i model, który tam jest pod spodem, te dane zbiera i potem ich używa do doskonalenia modelu. No i po prostu gdzieś tam później wypłynęły. Natomiast to, co my robimy, to są takie usługi dedykowane, czyli i Google, i Microsoft, w szczególności GPT, ma taką możliwość, że może zbudować na własnej subskrypcji chmurowej, czyli w twoim takim tenancie, całkowicie odseparowanym od świata, może zbudować własny model GPT i go uruchomić. On jest tak sprawny, jak ten publicznie dostępny, czyli ma ogólną wiedzę, potrafi prowadzić konwersacje, jest kontekstowy, czyli pamięta, o co go wcześniej pytałeś, mówi we wszystkich językach praktycznie świata i możesz go dotrenować swoimi danymi. Czyli na przykład użyć dokumentów, które są poufne, które masz w firmie, które on sobie dotrenuje do siebie i będzie w stanie odpowiadać na pytania na temat właśnie tego, na przykład kiedy podpisałeś z kimś umowę, albo co w tej umowie się znajduje, albo jaki jest, nie wiem, poziom kar w tej umowie, czy odpowiedzialność. Wyszukać masę różnych informacji, czy zrobić na przykład takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak na przykład sięganie danych finansowych. Czyli załóżmy, że masz firmę SAP-a, w tym SAP-ie masz tabelaryczne dane finansowe, one są zrozumiałe dla 5 osób w firmie z reguły, bo mają wiele wymiarów i są dość złożone. I teraz możesz zbudować w takim języku naturalnym interfejs do tego SAP-a, tak żeby osoba nie z finansów, mogła zadać proste pytanie, na przykład ile sprzedaliśmy produktu X w zeszłym miesiącu. I wtedy ten model przełoży to pytanie na tam konkretnego SQL-a, dane zbierze, przetworzy i odpowie w języku naturalnym i to trwa tam sekundy.
Super. To spytam mało altruistycznie o nas. My mamy dużą kulturę danych, mamy hurtownię danych, która jest na Amazon Redshifcie, w zasadzie dane z wszystkich możliwych narzędzi, systemów, CRM-ów, CMS-ów, Hotjarów, Cluvio, Clarity.
Już mnie zgubiłeś.
Miliona różnych narzędzi analitycznych do ruchu marketingowego, marketing automation i tak dalej. Zbieramy w jednym miejscu I mamy w tej chwili takie, jakby tworzymy tam dashboardy różnego typu, w czymś, co jest pewnie alternatywą dla Google Data Studio. I teraz, jak byś podszedł do takiej firmy? Pytam znowu niealtruistycznie, bo my szukamy w tej chwili rozwiązania, które w ten sposób wdrożymy, bo chcemy takiego właśnie mieć czata. Niekoniecznie on musi być u nas lokalnie, bo nie mamy jakichś takich danych super nie wiadomo jak wrażliwych, żeby tutaj była potrzebna wersja lokalna, ale jestem tego ciekaw, bo to może być pewnie ciekawy przykład dla innych. Od czego zacząć? Od czego zaczynać takie wdrożenie? Jest firma, mają wszystkie te dane, mają tam garść dashboardów, ale nie ma w tym żadnej sztucznej inteligencji.
Wiesz co, to ja bym powiedział, że nasze doświadczenie, ono nie dotyczy AI, tylko dotyczy ogólnie projektów IT, jest takie i tak główny wniosek z niego płynący, że jeżeli nie masz dobrze zdefiniowanej takiej potrzeby biznesowej, czyli celu, co chcesz osiągnąć, do czego zmierzasz i gdzie jest ten endgame, to te projekty IT się nie udają. Czyli jak ktoś w firmie mówi, zróbmy chmurę, bo chmura jest nowoczesna i będziemy nowocześni, powiemy o tym na konferencji, to się z reguły nie udaje, bo pojawia się konflikt interesów, czyli biznes chce nowe produkty, w finansach chcą nowe raporty, IT się zajmuje migrowaniem do chmury, której nikt w organizacji nie rozumie i nie wie po co jest, jaką przyniesie wartość, o co w ogóle gramy w firmie, to nie działa, więc nasze podejście chyba jest niezmienne w kontekście chmury i AI, że zawsze rozmawiamy o tym, czego wam brakuje dzisiaj, co was boli, gdzie są te punkty, które na przykład są bardzo czasochłonne.
Super.
To jest taki case, który mamy ostatnio u jednego z klientów. Klient powiedział, dobra, mamy taki problem, że raport SAP-a generujemy 3 dni. I chcielibyśmy trochę szybciej to robić. I to można osiągnąć AI-em, i to można osiągnąć innymi metodami, takimi bardziej infrastrukturalnymi. Natomiast jeżeli jest taki zdefiniowany KPI biznesowy, to jest dużo łatwiej. Łatwiej dopasować narzędzia, organizacja jest spójna, czyli jest tam i taki właściciel biznesowy, który mocno ciśnie, żeby ten cel był osiągnięty i IT go tam i technologia właściwie wspiera, więc to jest dużo prostsze wtedy. Więc zawsze zaczynamy od tego. Czasami w trakcie takich prac, jak tam wspólnie pracujemy z klientem nad rozwiązaniem, to pojawiają się nowe findingi takie. O, tutaj na przykład można było coś zrobić lepiej. Tu na przykład widzimy, że coś działa w sposób taki, no powiedzmy, gorszy niż średnia rynkowa. Klient jest do tego przyzwyczajony. Mówi, no tak zawsze działo, my to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast no, pokazujemy takie obszary, które coś ekstra można wyciągnąć. I to jest taki proces iteracyjny. Czyli z jednej strony próbujemy definiować te cele biznesowe. Potem pokazujemy tak inspiracyjnie klientowi, jaki jest potencjał technologii, co robią inni na rynku z tą technologią, szczególnie z jego branży, co robią jego bezpośredni konkurenci, jeżeli o tym wiemy i możemy o tym mówić. I próbujemy go zainspirować. Czasami ten klient mówi, o, to mi się podoba, bo widzę w tym potencjał i mógłbym coś tam zrobić inaczej albo wziąć z tego jakąś wartość dla siebie. I w sposób taki iteracyjny wymyślamy, gdzie jest ten taki cel, do którego wspólnie zmierzamy i jaką technologią go zaadresować. Bo dzisiaj w tych technologii AI-owych są dziesiątki różnych i modeli, i zastosowań. Pewnie sam wiesz, i tych tam zwykłych modeli machine learningowych i tych, które były przez deep learning uczone, więc tam jest masa rzeczy, no i trzeba właściwe rozwiązanie dopasować do właściwego celu.
Super. W naszym przypadku tym celem jest poprawa efektywności organizacji. Dokładnie to, co mówiłeś wcześniej, to jakby ja to kupuję, możliwość zapytania przez dowolną osobę w organizacji, ile podstron na LinkedInie może podpiąć klient. Jakby mamy takie repozytorium wiedzy firmowej, korzystamy z narzędzia, które nazywa się Guru. Ono nie ma jeszcze sztucznej inteligencji, dopiero w tej chwili pracują. I tam mamy masę jakichś podstron, takich help, który nabudowaliśmy latami wiedzy o tym, jak działa produkt, jak budować relacje z klientami, masę różnych rzeczy. I teraz bardzo często łapiemy się na tym, że ludzie zadają po raz 385 to samo pytanie, które jest gdzieś w Guru i tak dalej, bo po prostu łatwiej jest zadać na Slacku firmowym. Chcemy tego uniknąć, chcemy, żeby był taki doradca, dowolnej osoby w firmie, który wszystko wie.
Tak, to jest świetny case i tutaj myślę, że taki GPT czy Bart wytrenowany na waszych danych, nawet może go do Slacka podpiąć jako bota, żeby nie, ten pracownik nie musiał iść gdzieś na jakąś stronę czy do jakiejś osobnej aplikacji. Można to zrobić na Slacku i wystawić takiego bota i on będzie w naturalnym języku na takie pytania odpowiadał. I potem to, co jest fajne, to jest to, że nie musisz od razu budować super kompleksowego rozwiązania. Możesz go wytrenować na jakiejś tam próbce danych. Zobaczcie, jak to działa. Możesz potem do niego dodać interfejsy do jakichś innych źródeł danych, gdzie masz dane na przykład takie numeryczne dotyczące, nie wiem, ilości tam wyświetleń, sprzedaży, czegokolwiek. I możesz go w sposób iteracyjny i taki progresywny budować. Więc to akurat jest dzisiaj bardzo proste. Głównie dzięki temu, że te usługi
przypomnę
są...
Przypomnę to, jak będę pytał o cenę.
Tak, tak. Tak. Wiesz co, to jest proste. Ja powiem ci tak. My tego typu projekty robimy 2 tygodnie, czyli taki średni, powiedzmy, czas takiego projektu, gdzie uruchamiamy...
Z lokalną wersją, czy nadal z chmurową
wersją? Nie, ta wersja jest tylko chmurowa, nie ma już lokalnej wersji. Natomiast ta chmurowa jest inna niż ta, którą możesz kupić bezpośrednio na stronie OpenAI. To, co kupujesz, to GPT-4 płatne, to jest taka wersja konsumencka. Natomiast Microsoft i Google oferują swoje modele takie enterprise'owe, które możesz właśnie na własnej subskrypcji zainstalować, wytrenować własnymi danymi i masz taką pewność, że działasz w ramach zamkniętego ekosystemu, że twoje dane, które użyłeś do zbudowania modelu, są twoje, że model, który wytrenowałeś, też jest twój i nikt inny nie będzie z niego korzystał. I to działa na chmurze. To oczywiście może się łączyć z danymi, które są na on-premie, może się łączyć tam z chmurą AWS, może się łączyć pomiędzy tam Microsoftem czy Googlem, żeby pobierać dane. Natomiast jest to stricte chmurowa instalacja i ona jest usługowa, czyli taka managed. Nie kupujesz infrastruktury, nie martwisz się o to, jak tam tego czata zainstalować, ile będzie odpytań. To jest stricte per call od tego, ile tam mocy zużywasz. O, plus tam wytrenowanie modelu.
Czyli nie ma opłaty instalacyjnej?
Nie. To jest po prostu uruchamiasz usługę i oczywiście jest jakiś tam koszt projektu samego, czyli tego, żeby nauczyć was i te dane pozbierać. To też część danych się lepiej nadaje do indeksacji takiej w modelu, jeżeli masz dane pisane językiem naturalnym. One są z reguły lepsze. Natomiast ostatnio mieliśmy jakieś takie case'y z klientem z ubezpieczeń. Miał po prostu dane w ogólnych warunkach ubezpieczenia opisowe, a jednocześnie miał takie ilustracje graficzne, takie z takimi checkboxami, co zawiera dana polisa, co nie zawiera, co jest włączone, co włączone. No i ten engine nie jest aż tak sprawny, żeby dane obrazowe skutecznie interpretować, choć potrafi to robić. Możesz też do modelu wrzucić dane takie poskanowane, PDF-y, on potrafi je odczytać, potrafi próbować zrozumieć, co w nich jest. Natomiast jest to jakiś effort, żeby to wytrenować i no jest takie przysłowie, nie będę testował. Tutaj no, takie dane, jak wkładasz, takiej jakości model dostajesz, więc czym więcej pracy włożysz w to, żeby przygotować się dobrze do tego procesu, no tym będziesz miał lepszy model. Potem oczywiście, jak już ten model działa, możesz go dotrenowywać, możesz go tunować i to jest też duża część procesu. Część klientów na przykład chce, żeby model nie odpowiadał na jakieś pytania określone, bo on ma bardzo szeroką wiedzę i można go tam zagadać, więc też trenujemy go tak, żeby na przykład nie wchodził w jakieś dyskusje, które są
filozoficzno-etyczne.
Filozoficzne, czy nie dotyczą firmy, czy dotyczą jakichś tam danych, które są wrażliwe.
Ile zarabia kolega?
Tak. W ogóle to jest też ciekawe, że możesz te modele, te enterprise'owe, możesz tak budować, że możesz mieć strukturę uprawnień i możesz zrobić tak, że na przykład nie wiem, zarząd firmy może zadać pytania o szerszy zakres danych niż na przykład pracownik księgowości czy pracownik jakiś tam działu IT. Możesz to budować na bazie takiej tam macierzy ról uprawnień. To jest super tak z perspektywy przedsiębiorstwa, bo wiadomo, każde przedsiębiorstwo ma jakieś tam klasyfikacji danych i nie wszystko jest publicznie dostępne dla wszystkich.
Super, to brzmi jak coś idealnie dla nas, bo my właśnie w tej chwili jesteśmy na etapie wybierania tego typu rozwiązania. Bo rzeczywiście idzie dużo pary gwizdek przy poszukiwaniu nawet odpowiedzi, przy przeszukiwaniu no, po 13 latach funkcjonowania firmy tej wiedzy zgromadziło się tak dużo, że po prostu przeglądanie jest bardzo niepraktyczne.
Dużo i to też chyba zauważyli ci giganci z obszaru workplace'u. Zobacz, że i Google, i Microsoft do tych swoich pakietów biurowych teraz wdrażają Copilota w Microsoftie.
Dzisiaj u mnie na kompie się pojawił.
Pojawił się, o, czyli dostałeś, bo nie wszyscy jeszcze mają. To jest tak jakoś
ja mam beta Windows 11.
Okej. I ten Copilot właśnie ma taki cel, żeby ci ułatwić nawigację w twoich danych, czyli na przykład możesz go zapytać o to, jakie dzisiaj dostałem istotne maile i czy możesz mi podsumować, co w nich jest. Poprosić go, żeby poprosić na przykład, żeby jakiemuś oferentowi w kulturalny sposób w 15 zdaniach odpisał, że nie chcesz od niego nic kupować, co jest bardzo wygodne.
Testowałem ostatnio od Google to rozwiązanie, tak. Nie wspierają jeszcze polskiego języka.
Już wspierają. Już jest Duet, już od jakichś tam paru tygodni język polski wspiera.
O proszę, tak. to my jeszcze tej wersji nie dostaliśmy w każdym
tak,
razie.
Tam w obu przypadkach to jest jakiś taki release Kanary. Aha. Nie wszyscy dostali wszystko. Myśmy też byli w jakiejś tam early się w Google'owej wersji. Natomiast no, widać, że oszczędzanie czasu to jest taki motyw przewodni w większości tych projektów i czy one są bardziej zaawansowane w obszarze automatyzacji procesów, czy tam obsługi dokumentów w firmie, czy takiej zwykłej codziennej pracy, to jest jednak tak wymierna korzyść.
Czy kojarzysz, czy ten Copilot, który jest instalowany teraz, będzie w Windowsach 11, on będzie też sobie indeksował wiedzę, która jest na dysku twardym?
Na OneDrive'ie.
To wszystko, co na OneDrive'ie.
Tak, chyba to, co masz na OneDrive'ie. Nawet, wiesz co, widziałem taką prezentację akurat Google'a, ale to są bardzo podobne koncepcje. Google pokazywał taki...
W Chromebookach?
Model. Nie, oni pokazywali, bo tak de facto Workspace Google'owy jest dostępny w przeglądarce jedynie, więc nieważne na jakim komputerze masz zainstalowane, ale pokazywali świetny taki case, że ktoś chciał zrobić prezentację o wynikach finansowych, poprosił właśnie asystenta wirtualnego o zrobienie prezentacji. On przeszukał wszystkie dokumenty na drive'ie dotyczące firmy i przygotował 6 slajdów z tabelkami, wykresami i tak dalej. I potem był taki proces iteracyjny, gdzie ten użytkownik mówił mu, co mu się nie podoba i co jeszcze by chciał. Czy na przykład chciał jeszcze dodatkowy slajd o produktach. Potem powiedział, że chciałby slajd o tym, jak te produkty, jakie wartości dla milenialsów generują. Więc tam ten automat ściągnął informacje o milenialsach, sobie z internetu powiedział, że ta grupa wiekowa ma takie wartości, wyznaje, w związku z czym nasz produkt w tych i w tych kategoriach pasuje. Dorobił do tego sam slajd. I myślę, że ten obszar będzie się super rozwijał, bo ma bardzo duży potencjał. Ja nie ukrywam, korzystam na co dzień z asystenta i on mi bardzo, bardzo pomaga i czasami pomaga mi ułożyć myśli, czyli mam jakiś koncept w głowie i trochę go tak challenge'uję. On to próbuje systematyzować i czasami coś ciekawego proponuje, co jest niesamowite, bo gdzieś tam wkracza to w element kreatywności i czegoś, czego się do tej pory nie spodziewaliśmy po algorytmie komputerowym. Czasami jest tak, że mam jakieś bardzo duże dokumenty i jest świetny do tego, żeby je podsumować. Nie wiem, czy korzystałeś.
100%.
PDF-y. Wczoraj akurat kolega do mnie dzwonił i zapytał, czy mógłbym mu dokument podsumować, używając swojego asystenta. I się okazało, że jakiś tam duży PDF, taki 90 stron, o akurat jakiejś tam analiza rynku w jakimś segmencie, dwustronicowe podsumowanie wygenerował i na tyle było dobre, jak je przeczytałem, że powiedziałem, dobra, to zobaczę u źródła, czy on się przypadkiem, czy nie halucynuje, bo czasami mi się zdarza halucynować, i czy jest punkt. I sprawdziłem jakieś tam 3 wyrywkowe punkty i były w punkt, więc tak pod kątem efektywności, no to czasami nie chcesz czytać jakiejś wielkiej analizy, tylko trzeba zobaczyć, czy jest tam coś, co ciebie dotyczy.
Stopra.
I to jest super, ale ten sam algorytm jest super dla was, bo ja zakładam, że oceniacie, jak marka jest postrzegana. I mieliśmy taki przypadek ostatnio, analizowaliśmy analizy komentarzy z internetu o firmie i ten model tak samo potrafi dostać na przykład 25 tysięcy komentarzy i potrafi z nich zrobić podsumowanie, jakich jest na przykład 10 najbardziej negatywnych, ale nie komentarzy, tylko tematów, które są poruszane przez użytkowników, na przykład, że nie działa funkcja X w aplikacji, albo nie działa funkcja Y, a w funkcji Z to coś się czasami zacina, albo jest nieergonomiczna. I tak samo potrafi wyszukać te, które są najbardziej pozytywne, czyli co użytkownicy chwalą, co im się podoba, co działa.
My w tym kierunku się rozwijamy. Ja wierzę, że za parę lat interakcja z naszym produktem nie będzie przez panel którym się wyklikuje, przegląda wzmianki, przegląda wykresy, szuka wniosków, tylko rozmawia się z asystentem, który podpięty do wszystkich danych, które brand ma, wyciąga te wnioski samodzielnie, zderza je z konkurencją, robi wszystko w zasadzie.
Musiałeś pewnie czytać Billa Gatesa ostatnio, bo Bill Gates taki artykuł napisał gdzieś tam, że AI kompletnie zmieni sposób interakcji z komputerem.
100%.
Odejdziemy od aplikacji.
Tak,
dzisiaj mamy te aplikacje, jedna do edycji zdjęć, inna do pisania dokumentów, inna do liczenia danych finansowych i troszkę to się zmieni. One gdzieś tam znikną w tle. Natomiast interfejsem będzie taki jednolity asystent, który będzie w stanie tam między nimi
pewnie
manewrować.
Nawet głosowy, bo to też już
być tak, może, tak, być tak może głosowy. W tam nowym GPT, nie wiem, czy widziałeś, jest już
mowa
taki, tak. I on rozmawia, odpowiada też w języku naturalnym, tak. I nawet robi to dość szybko.
Tak, latencja jest bardzo dobra. W ogóle wracając do tej książki, to chwilę rozmawialiśmy o, ja tutaj się żaliłem w rozmowie o tym SIBO, które nie pozwala mi jeść wszystkich pokarmów. To dosłownie dwa dni temu wrzuciłem sobie książkę, która jakby opowiada o tym, jak leczyć tę chorobę. Wrzuciłem sobie ją do... Zrobiłem sobie osobną wersję GPT, bo jest ta nowa funkcja GPTs, która pozwala tworzyć klony GPT, które mają tam, są douczane. I stworzyłem sobie kilka klonów, między innymi jednego, które ma, gdzie zaplodowałem PDF-a, gdzie pytam go w tej chwili cokolwiek o książkę, czy powinienem jeść ten probiotyk wieczorem czy rano. On mówi, sprawdza rano, a gdybym miał to szukać po spisie treści, czy jakoś tak, to było, czy Ctrl F, no to bym tracił masę czasu.
Tak, to jest niesamowite. Trzeba to czasami uważać i to jest też taki element naszej pracy, bo modele nie wiedzą, co jest prawdą, co jest fałszem.
To prawda.
I czasami halucynują. Znaczy ich jakby konstrukcja jest taka, że czasami halucynują. To się często zdarza, jak dajesz mu bardzo konkretne zadanie. Ja miałem taki ostatnio prywatny case, że chciałem rower, czy serwis rowerowy w Warszawie znaleźć i się zapytałem, jakich jest 5 najlepszych. I on podał 5 i tak patrzę i mówię, kurczę, no jednego to nie kojarzę, w ogóle taką nazwę jakaś taka dziwna. I się go pytam, gdzie jest ten 5? On mówi, a przepraszam, zmyśliłem go, on nie istnieje. I to się zdarza, no to są rozwiązania. My na przykład używamy takich modeli przeciwstawnych, czyli możesz zbudować drugi model, który sprawdza, czy te dane, które ci...
GPT.
Tak, czy te dane, które ci podaje ten główny model, czy są prawdziwe, czy nie, ale jest tam pewna sztuka, żeby tym właściwie zarządzić.
No, to jest niesamowite. U nas takim największym w ostatnich tygodniach hakiem, jeśli chodzi o halucynacje w modelach, było, to zabrzmi bardzo zabawnie, dodawanie w prompcie linijki take a deep breath, weź głęboki oddech i tu komenda. I to brzmi jak żart, jak pierwszy raz z konferencji AI-owej wróciła ekipa z naszego R&D i powiedziała, że drastycznie poprawili jakość serwowanych odpowiedzi i zminimalizowali ilość halucynacji, dodając weź głęboki tak oddech do tego, to myślę sobie, no kurde, kpijcie sobie ze mnie albo coś, ale opublikowano już badanie naukowe, które pokazuje zderzenie dwóch zestawów odpowiedzi z i bez i jest fundamentalna różnica w jakości i ilości błędów, więc jakimś...
Wiesz, te modele LLM-owe, to jest tak de facto taki statystyczny model, tylko olbrzymi. To jest w ogóle ciekawe, bo ja byłem w 2018 roku w Stanach i z Łukaszem Kajzerem się w Google spotkałem. To jest taki jeden z inżynierów, który był współautorem Attention Sol Unit, czyli taki dokument, który pierwszy white paper, który opisał architekturę transformatywną, czyli ten
transformator
architecture. I to było 6 lat temu. Wtedy ja się go pytałem o rozpoznawanie tam rzeczy na obrazie i on mówi, to jest nieciekawe, słuchaj, to w ogóle już wszystko o tym wiemy, nic tam nowego, nic nie ma ciekawego z perspektywy nauki. Teraz ja buduję takie rozwiązania, które będą na przykład generowały obraz twarzy taki ze zdjęcia profilowego, wygenerują ci jak wygląda twarz z przodu cała i to jest super ciekawe. I to było raptem 6 lat temu, jak zaczęła się cała ta LLM-owa rewolucja. Natomiast no, ten model dzisiaj to jest taki model statystyczny. Jakbyś spojrzał sam kod GPT, to jest super prosty kod. Software. Tak.
Tak.
Rozumie go tam pewnie kilkadziesiąt osób na świecie, tak na poziomie fundamentalnym, ale on jest prosty. To jest kilka tysięcy linii kodu. Bazuje na tym, że tak de facto model ma model językowy. Dzisiaj to jest 170 miliardów nodów, czyli takich parametrów określających poszczególne słowa, wagę tych słów w zdaniu, relacje tych słów z innymi słowami.
Black box, nie wiemy jak działa.
Ja myślę, że bardzo mało osób jeszcze rozumie jak to działa i stąd też ten niepokój, który się pojawił ostatnio na świecie wynika, bo z jednej strony widzimy taki chyba najszybszy w historii rozwój jakiejś technologii
tak.
I taki, który można powiedzieć, że jest rewolucyjny, bo zawsze jednak ta technologia tak ewoluowała w sposób w pewnym określonym tempie.
Ewolucyjny.
A tu jest tak nagle, że masz, że czegoś nie było, albo było słabe, czaty, ludzie próbowali budować różne od tam przynajmniej 20 lat. One nigdy nie były dobre, każdy chciał je mieć, bo się mówiło, że taki tam czat to jest dobre wsparcie dla klienta, natomiast ja nie widziałem do niedawna żadnego, który działał dobrze. One, uczenie było drogie, trzeba było tam budować im pytania, uciążliwe, jakość kiepska, nie zastępowały człowieka. I nagle się okazuje, że z dnia na dzień pojawia się coś, co de facto zmienia reguły gry i jest niesamowite, więc też się pojawił naturalny niepokój u niektórych. No, to jak to będzie dalej wyglądało, jak tak szybko będziemy biec. No dzisiaj ten model ma 175 miliardów parametrów, ten Microsoftowy. Ludzki mózg ma tam 100 miliardów neuronów, tak?
Tak.
I 100 bilionów połączeń neuronowych i się można zastanawiać, no dobra, to jak ma 175 miliardów, to ile będzie miał za 5 czy 10 lat? By the way, nie wiem, czy widziałeś, jakiś instytut w USA zrobił takie badania, wziął test inteligencji, taki lingwistyczny i na czacie GPT-4 go przepuścił i wyszedł wynik chyba 155.
Wow.
Tak.
Tego nie widziałem. Wiem, że zdawał egzaminy w najróżniejszych profesjach.
Tak, on jest dzisiaj bardzo dobry w takich testach właśnie lingwistycznych. Trochę jest słabszy w matematyce, co niektórych cieszy.
Tak.
Nie w takiej elementarnej, bo w elementarnej radzi sobie bardzo dobrze, ale w takiej bardziej zaawansowanej jest trochę słabszy. No ale jest jakiś niepokój, no bo ludzie jednak, wiesz, obserwują tempo tego postępu i się zastanawiają, no co się stanie, jak powstanie istota, która jest od nas na przykład milion razy bardziej inteligentna. I czy będziemy w stanie dalej my zarządzać jej rozwojem, czy ona zacznie sobie żyć własnym życiem.
Ja dużo ostatnio o tym myślałem i to też jest często pytanie, które się pojawia w zasadzie wszędzie. I zastanawiam się, bo rozumiem ten strach, no bo zawsze jest strach przed nieznajomym, ale zastanawiam się, czy istota, która będzie powiedzmy 10 czy 100 razy bardziej inteligentna niż Stephen Hawking, będzie w ogóle miała podobne problemy do nas, czy będzie w jakikolwiek sposób, czy jakby mierzenie jej naszą miarką ludzkich słabości, jakby ciągotek do wojen, zazdrości, konfliktów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ona będzie ponadto. Ja bym nie miał nic przeciwko.
Ja
i nie mówię tego tylko dlatego, że pewnie ona ogląda ten materiał, ta istota w przyszłości i więc jeśli można, to tutaj Michał Potoczek, Michał Sadowski, pozdrawiamy.
Wspieramy.
Tak. Od zawsze byliśmy fanami i bardzo mocno pozdrawiamy, jak będzie decydować o tym, kto przeżyje apokalipsę. To my.
Powiedziałeś o Stephenie Hawkingu. On kiedyś powiedział, że w ogóle takim warunkiem przetrwania rasy ludzkiej jest wyjście poza białkowy organizm. Nie wiem, czy to tam złapałeś.
To rezonuje.
Tak, tak. Powiedział, że człowiek musi opuścić Ziemię w jakimś tam perspektywie czasu i żeby to zrobić, podróżować w kosmosie, to musi nie być w organizmie białkowym. No i to jest taki science fiction, się wydawało, ale teraz się pewnie trochę mniej wydaje to nierealne. Natomiast wiesz co, myślę, że kłopot jest taki, że chyba nikt nie wie. Znaczy nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Ty jesteś istotą pewnie milion razy bardziej inteligentną niż mrówki. No i wiesz, jaki masz stosunek do mrówek.
Oj,
nie przejmuję się, nie mieć tam parę, czy parę rozdepczesz po drodze, czy...
Ty to umiesz skomplementować kolegę.
Czy nie. I nie wiadomo, no. I to jest taki chyba dzisiaj główne wyzwanie. Mnie na przykład trochę martwi to, że bardzo mądrzy ludzie o tym mówią. Czyli jak popatrzysz na rynek, to to jest ileś osób, które gdzieś tam pracowały w dużych koncernach, pracowały nad AI-em, no i postanowiły przerwać tą pracę i wyrazić swoje wątpliwości. Więc jest jakieś tam takie wyzwanie przed człowiekiem i przed światem, żeby tym właściwie zarządzić. I wydaje mi się, że ciężar tego jest raczej po tej naukowej stronie. Ja osobiście nie wierzę w regulacje i to, że tam rządy będą regulowały to, jak można AI używać. Wiesz co, obserwowałem, jak Unia próbowała chmurę regulować.
Tak.
Coś to się nie wydarzy, więc raczej możemy liczyć na odpowiedzialność tych, którzy to projektują i świata naukowego. Zresztą nawet OpenAI, nie wiem, czy czytałeś o tym, jak struktura kapitałowa była skonstruowana. Ostatnio bardzo głośny, więc każdy pewnie wie, ale oni to tak wymyślili, żeby to nie była firma, która zarabia nieskończenie dużo pieniędzy.
Tak, jest 100 razy cap.
Dokładnie, 100 razy cap na to, co wpłacili inwestorzy, a reszta jest przeznaczona na fundację, no właśnie po to, żeby...
To się może zmienić teraz, bo...
To chyba się już zmieniło, bo właśnie ten cały konflikt na
tym... Tak, Microsoft powiedział, że z powrotem nie wejdzie do tej samej rzeki i musi być zmiana modelu.
Tak, ale kłopot z tym mieli właśnie naukowcy, bo tam rada dyrektorów jest głównie złożona z naukowców i to są ludzie, którzy pracowali wcześniej w Google, w Brainie, w wielu tam instytutach badawczych, więc no, ja liczę, że oni są jedynym rozwiązaniem, bo kwestie regulacji, ja obserwowałem, jak chmura była regulowana. Chmura jest bardzo prostą rzeczą, to jest, wiesz, infrastruktura i usługi na infrastrukturze, kolokowane w data center i dyskusja o tym, jak podejść do tego, że amerykański koncern na europejskiej ziemi stawia data center i jakie urzędnicy rzeczy rozważali, no nie skłania mnie do myślenia, że w temacie AI, który jest dużo bardziej złożony i dużo bardziej skomplikowany i tak de facto trzeba jakąś wiedzę mieć taką naukową, żeby dobrze go rozumieć, że sobie poradzą z tym, więc raczej można liczyć na naukowców. Na szczęście te firmy, które dzisiaj nad tym pracują, ja mam jakieś do nich zaufanie takie, że raczej chcą tworzyć dobre rozwiązania i na rzecz ludzkości.
Mają teamy etyki.
Tak, mają i rozwijają. To też jest tak, że na przykład Google i o tym mówił Sundar Pichai, że jakiś tam czas po tym, jak white paper, o którym mówiliśmy, został opublikowany, nie eksplorował tego obszaru, bo miał wątpliwości. Czy to jest OK, czy nie niesie jakiś ryzyk społecznych, bo to nie chodzi o scenariusz taki, jak był w Terminatorze, że tam Skynet się pojawi i nagle ludzi przejmie, tylko nawet takie dzisiaj prozaiczne rzeczy, że według różnych danych w następnych 5 latach 20% miejsc pracy zniknie, bo zastąpi je algorytm. I to jest takie wyzwanie, którym dzisiaj sobie trzeba poradzić, mniej to z Terminatora czy z Matrixa. Ono może gdzieś tam dalej w przyszłości się rysuje. Natomiast dzisiaj są zupełnie inne wyzwania, ale też wymagają odpowiedzialności, też wymagają jakiegoś koncepcyjnego podejścia do świata i nie mogą być drewowane przez kogoś, kto się kieruje zyskiem, więc no jest taka sytuacja, która wymaga podejścia. Natomiast no wiesz, my na to patrzymy u nas w firmie w taki sposób, trochę jak powiedział prezes Google'a, że jak my tego nie będziemy robić, to ktoś inny to zrobi, być może w złej wierze. My uważamy, że technologia raczej służy rozwiązywaniu problemów i wspieraniu człowieka i robimy takie rzeczy, które określone rzeczy wspierają. Na przykład w zeszłym roku robiliśmy taki system do monitorowania dzieciaków z Ukrainy, które przyjeżdżają. Też używaliśmy takich narzędzi analitycznych zaawansowanych, które są wspierane AI-em, które na przykład tam łączą dzieci we właściwe grupy, żeby nie rozdzielać dzieciaków, które się mogły znać albo były w tych samych miejscach historycznie. Więc to jest raczej dalej kwestia człowieka, który definiuje cel i interes tego użycia technologii niż samej technologii.
Jak sądzisz, czy pojawi się jakaś realna odpowiedź europejska na OpenAI, czy Barda jest, czy dużo się mówi o projekcie Mistral, który zebrał największą rundę w historii europejskich startupów. W zasadzie na same nazwiska trzech ludzi, którzy odeszli z dużych firm, żeby tworzyć własny model. Pierwsza wersja tego modelu chyba już się nawet pojawiła. Czy jakby oceniasz, że Europa ma realnie szansę, żeby stworzyć model, który będzie konkurował z tymi gigantami?
Wiesz co, powiem ci tak szczerze, że nie wiem. I czy jest kilka takich czynników, które mają na to wpływ. Jeżeli spojrzysz na przykład na OpenAI, to tam sukces jest pochodną dwóch rzeczy. Jedna to jest taki brain power. Ściągnęli najlepszych naukowców na świecie, z najlepszych miejsc. Zresztą taka historia, tam Elon Musk był na początku jednym z inwestorów.
Tak jest.
On ściągnął Ilię Setkwara, bodajże z Google'a.
Tak.
To się Larry Page na niego obraził, bo to był kluczowy pracownik Google Brain.
Tak. Ilia, który teraz tak, zwolnił.
Dokładnie, Ilia teraz zwalniał Altmana, dokładnie. Więc tam zgromadzili niesamowity brain power. I żeby to zrobić, to potrzebujesz jednak kapitał i potrzebujesz też dla tych ludzi projekt, który
będzie ich motyw-
dokładnie, który będzie odpowiadał ich oczekiwaniom, takim ambicjom, jeśli chodzi o rozwój. I no, będąc naukowcem, wolą pewnie pracować w OpenAI-u niż w jakimś tam startupie, który nie ma tego zaplecza innych naukowców, bo jednak to jest tak, jak wiesz, jak byłem w Google i poznałem trochę osób z Google Brain, to rozumiałem, że to nie jest tak, że możesz mieć jednego człowieka, który jest wybitny. Musisz mieć wielu takich ludzi i oni muszą wzajemnie się motywować do tego, żeby być coraz lepszym. Wymyślać rzeczy. Tam nigdy nie jest tak, że white paper jakiś przełomowy pisze jeden naukowiec. To pisze zawsze kolektyw, więc w OpenAI-u i w Google mają takie kolektywy, to jest jedno. A dwa, to GPT modelu, poza tym pomysłem, potrzebujesz dataset. I tak de facto siła dzisiaj i Barda, i GPT wynika w dużej mierze z tego, że został przygotowany dataset, który zawiera praktycznie wszystkie informacje, które się kiedykolwiek na świecie pojawiły w książkach, na Wikipedii, w internecie, w prasie, w jakichś różnego rodzaju dokumentach. Żeby to zrobić, no też potrzebujesz ogromny już nie brain power, ale manpower. Podobno w OpenAI-u to było około 200 tysięcy ludzi, którzy indeksowali dokumenty i przygotowali dane do datasetu. No i to jest druga rzecz. I jeszcze jest trzecia, ponieważ są dwie, ale chyba są trzy. I trzecia to jest to, że potrzebujesz olbrzymi komputer, żeby teraz ten model wytrenować i go policzyć.
Wszyscy w tej chwili gonią za kartami graficznymi od NVIDII. Nawet były, są plotki o tym, że Altman próbuje podnieść finansowanie, żeby stworzyć swoją firmę produkującą karty graficzne zaprojektowane z myślą o,
tak,
o AI.
No wiesz, Google już parę lat temu ten TPU zrobił, czyli taki Tensor Processor Unit. To jest taki procesor pod TensorFlow'a był projektowany właśnie do trenowania modeli i do zastosowań AI-owych. Natomiast no, taka legenda mówi i jakieś tam dane, które można znaleźć nieoficjalne, że GPT to jest 250 tysięcy korów potrzebnych, żeby ten model doszkalać i podobno kilkadziesiąt tysięcy, żeby on sprawnie działał. Więc to jest kolejne ograniczenie, które gdzieś tam koncerny typu Google, Microsoft, nie jest to dla nich duże wyzwanie, znaczy mają taką infrastrukturę w zapleczu, natomiast no, mniejsze firmy mogą mieć z tym kłopot i może to jest jakby istotnie spowolnić ich rozwój i jak to bywa w technologii, jak ten duży zaczyna lecieć, to dystans się robi coraz większy.
Myślisz, że on będzie wzrastał, bo w ostatnich miesiącach spadał dystans między OpenAI, a na przykład open source'owymi modelami takimi jak Llama czy Alpaka, Llama 2 czy Alpaka, wydają się doganiać, powiedzmy, powiedziałbym, tą świętą trójkę.
Ale Llama to jest chyba facebookowy model.
Llama jest facebookowa.
Tak, to jest, wiesz, to jest też tak, że
Alpaka jest od Stanford.
Bo to, że jest open source, to jeszcze jakby nie znaczy, że jest,
aha,
jak, wiesz, spojrzysz, jak spojrzysz na Google'a, to oni też jednak większość swoich produktów udostępnili społeczności. I ludzie to już po prostu mieli zaplecze, żeby to robić. Natomiast wiesz co, ja mam takie poczucie, że jednak tak jak w innych branżach, to będzie się koncentrować z czasem, czyli tam, gdzie będą środki, gdzie będzie to środowisko naukowe i gdzie będzie takie właściwe zaplecze, to ta przewaga będzie się powiększać. No zobaczymy.
Ciekawe. Żeby była ciekawa dyskusja, to ja zazwyczaj byłem, czy do tej pory, no, rozmowa z tobą mi wygenerowała pierwsze wątpliwości, ale do tej pory byłem zdania, że będzie komodytyzacja modeli, że właśnie te małe modele, w zasadzie Też są takie grupce fascynatów sztucznej inteligencji, gdzie tam się jarają, że wgrali już jakąś okrojoną wersję alpaki na iPhone'a.
W iPhone'ie już masz modele, możesz iPhone'a nauczyć swojego języka, znaczy możesz mu przeczytać ileś
tylko
tam.
One chyba z chmury korzystają nadal.
Wiesz,
nie?
Co? Podobno jest część na telefonie. Jak ja bym pokazywał, to na przykład to, że uczysz go syntezować twój głos, żeby mówiło Siri twoim głosem. To jest gdzieś tam model, który na telefonie to generuje. Natomiast wiesz co, ja myślę, że są dwie rzeczy. Jedna to są modele, bo tych modeli dzisiaj są dziesiątki tysięcy. Są w ogóle marketplace z modelami i każdy potrafi zrobić model na świecie. Ja też potrafię zrobić model, który będzie osadzony na infrastrukturze jakiejś tam Google'owej czy Microsoftowej. Natomiast myślę, że ten taki klucz rozwoju to są ci goście piętro niżej, którzy budują te rozwiązania, które umożliwiają budowanie tych modeli, budują algorytmy i ich przeciwieństwie do takich jak ja jest na świecie
kilku,
no, może dziesięciu, może tam w setkach. Natomiast na pewno nie są to duże grupy i one są jednak mocno skupione, bo żeby ten rozwój osiągnąć, tak jak mówiliśmy, jak jest 10 zdolnych ludzi w zespole, to pracuje szybciej niż 10 w pojedynku.
No to rzeczywiście też premiera GPT-4 Turbo mi to trochę jakby zaprzeczyła tej teorii komodytyzacji modeli, no bo oni jednak z tym GPT-4 Turbo odskoczyli znowu od konkurencji bardzo mocno, bo i jakby szybkość, ta latencja odpowiedzi i ilość parametrów, które możesz podać, tam chyba 128 tysięcy.
Zwiększyli to chyba czterokrotnie.
I jeszcze to potaniało trzykrotnie, bo korzystamy z tego API i ono trzykrotnie potaniało, więc się też zastanawiam, czy to jest taki dumping w stosunku do...
Wiesz, to jest trochę tak jak z każdym, tak, z takiej biznesowej perspektywy, to jest tak jak z chmurą. Jak cloud się pojawił na rynku, no to vendorzy byli mocno zmotywowani do pozyskania jak największej części rynku, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że jak klient zaczyna korzystać z technologii, to potem z reguły z tą technologią zostaje. Tak samo jest pewnie tutaj. No, to jest tak, że jesteśmy w trakcie zmiany i jednak tak jak spojrzysz statystycznie, to jest wiele fajnych przykładów AI w przedsiębiorstwach, ale jednak większość z niego jeszcze nie korzysta, bo korzysta w bardzo małym zakresie.
Jasne.
Więc dzisiaj raczej bym stawiał, że tam na przestrzeni najbliższych miesięcy to i Google, i Microsoft, i inni vendorzy, którzy dostarczają platformy AI-owe, będą je oferować w super atrakcyjnych cenach i będą też klientów mocno wspierać w tym, żeby te rozwiązania implementować w firmach, co jest z perspektywy tych klientów dobre, bo możesz coś kupić dużo taniej i ktoś jeszcze może ci to wdrożyć. My też jako firma korzystamy z takich funduszy i Microsoftu, i Google'a do tego, żeby właśnie u klientów nowe technologie wdrażać, czyli możemy tam...
My skorzystaliśmy z tego, z kredytów do
Azura. Tak, dokładnie. To są i kredyty, i takie środki na przykład na realizację projektów, czyli mamy jakiegoś klienta, trzeba coś u niego zbudować, żeby w ogóle zacząć i czasami ci vendorzy mówią, dobrze, to my chcemy tam zainwestować, żeby temu klientowi udowodnić, że biznes case działa, że technologia się sprawdza, że pasuje do jego organizacji i tak liczę na to, że ten najbliższe miesiące będzie bardzo podobnie, bo to jest taki bardzo świeży rynek, taki greenfield troszkę. To tak jak samo, jak wiesz, w telekomunikacji było tam, tylko nie wczoraj, a tam 20 parę lat temu też była tam SIM-y za darmo i telefony w promocjach i różne inne rzeczy. Natomiast dzisiaj jak rynek jest tam podzielony i duży, to się troszkę zmieniły zasady gry i zupełnie na coś innego się stawia uwagę.
Super. Porozmawialiśmy trochę o sztucznej inteligencji w tym takim wymiarze, którym rozbudza wyobraźnię w zasadzie większości, nawet mainstream, powiedzmy GPT, duże modele. Ciekaw jestem o tym, znaczy ciekaw jestem przypadku wdrożenia tego machine learningu. Wspominałeś o Audi, które wdrożyło to w linii produkcyjnej.
No tam praktycznie każda linia produkcyjna dzisiaj ma jakieś robotyzację i różne algorytmy do takie, powiedzmy, klasyczne machine learning, czy takie uczenie nadzorowane, bo tym się różni od tego, tych large language models, że masz generalnie tych algorytmów jest wiele i w ramach machine learning i deep learning i tego generative AI są różne algorytmy i te takie uczone w sposób nadzorowany charakteryzują się tym, że możesz trochę uczyć się jak tam dziecko, czyli nie na zasadzie tłumaczyć dokładnie, co musi wykonać, żeby osiągnąć jakiś cel,
Jasne.
tylko pokazując mu dobre i złe przypadki. Czyli tak jak dziecko składa jakąś konstrukcję z klocków, złoży ją, ty mówisz, o super, ci się udało, ono zapamiętuje i tak samo uczy się te modele. I na przykład to jest dużo bardziej skuteczne w takich sytuacjach, jak na przykład jest linia produkcyjna, jest jakieś ramię robota, które na przykład coś spawa albo obsługuje jakąś część procesu. No i nie zawsze jest tak, że tam się, wiesz, równo podjedzie na dworze samochodu, czy wszystko jest idealnie. I nie da się tego tak oprogramować na zasadzie, że masz przesunąć o 3 mm w prawo, czy tam 4 w lewo, z jakimś tam czujnika pobrać dane, jak jest więcej niż tam 5 mm różnicy, to przesunąć o kolejne 2 mm. Dużo lepiej to robić na zasadzie właśnie budowania takiego modelu. I to jest jeden obszar. No i inny taki w tych produkcyjnych liniach to jest przewidywanie awarii. Czyli masz na tych liniach miliony różnych czujników.
Jasne.
Te czujniki generują setki milionów komunikatów na sekundę. I teraz wykrycie anomalii w nich jest możliwe tylko.
Przez automat człowiek tego nie ogarnie.
Tak, tylko że jeżeli chciałbyś to regułowo opisać, czyli powiedzieć, jeżeli w czujnik X
Ifami.
zacznie, tak, dokładnie, to za chwilę byś miał miliony ifów i się okaże, że wiesz, że tam wystarczy, że coś przesunie o parę milimetrów w jedną lub w drugą stronę i to już nie będzie działać. I się okazuje, że takie modele, w których ty pokazujesz, to jest awaria, to jest prawidłowe działanie, to jest awaria, i te modele potrafią korelować dziesiątki tysięcy różnych cech i otoczenia, w których się znajdują, i potem powiedzieć, OK, to co teraz widzę, to wygląda na awarię. My na przykład u jednego z klientów budowaliśmy taki właśnie model, tylko nie na potrzeby linii produkcyjnej, ale na potrzeby scoringu kredytowego. Czyli jak masz klienta w banku i kiedyś było tak, że jak przychodziłeś, mówiłeś, chcę pożyczkę, nie wiem, tam 50 tysięcy na zakup czegoś tam. No to bank patrzył, czy masz tam pracę, jak masz, to już plus, czy masz konto, plus, czy masz kartę, plus, czy płaciłeś kartą, plus, czy jak
Czyli
płaciłeś
dużo
kartą,
bifów.
to spłacałeś plus. Jak nie masz pracy, to minus, jak nie masz żony, to też może mały minus.
To na pewno.
Jak nie wpłacasz na konto regularnie pieniędzy, to też jakiś minus. No i z tego jakiś tam scoring wychodził. On oczywiście potem był coraz bardziej tymi regułami opisany. Natomiast jak znasz reguły, to wiesz, jak stworzyć
Idealny wniosek.
idealny wniosek i idealnego petenta, który spełnia wszystkie reguły i ma najwyższy scoring. I dzisiaj na przykład jest tak, że w bankowości ten scoring się opiera nie na takich twardych regułach, tylko właśnie na modelu, który w sposób nadzorowany został nauczony tego, jak wygląda dobry klient. A klient to nie jest tam naście cech, tylko w tym przypadku, który myśmy robili, to jest 25 tysięcy cech. Jest około tam 1000 takich cech bazowych, typu na przykład, czy płaci kartą, ile tam w zeszłym tygodniu, ile w ciągu 2 tygodni, ile w 4, jaka ilość transakcji. I to są cechy transakcyjne, ale to też są cechy behawioralne. Na przykład, jak się często logujesz do aplikacji bankowej, czy wchodzisz do oddziału, czy byłeś na stronie, cała masa cech, ich jest naście tysięcy. I potem się taguje, mówi się, ten klient spłacał swoje zobowiązania, ten nie spłacał. I ten model w bardzo dobrym, z wysokim prawdopodobieństwem dla nowego klienta na podstawie cech jest w stanie powiedzieć, czy on będzie klientem ryzykownym, czy nie. I tego się nie da zrobić regułowo. I to jest takie najprostsze zastosowanie takiego machine learning, nie deep learning, tylko machine learning, które można sobie wyobrazić. To może służyć na przykład do oceny ryzyka kredytowego, ale może służyć do wielu innych rzeczy. Może na przykład służyć do tego, jak produkt zaproponować klientowi, czyli takie mechanizmy rekomendacji. One też bazują na tym, że kiedyś takie e-commerce zrobił tak, że jak klient A kupił dwa produkty, no to potem każdemu następnemu klientowi rekomendowały ten sam zestaw, bo myślały, że no skoro ktoś raz kupił, to jest dobry mecz.
Można w ten sposób wyłapywać odchodzących klientów
Tak, można.
bardzo łatwo, nie?
Tak, no i dzisiaj te rekomendacje też bazują na tym, że to, co rekomendujemy tobie, wynika z dziesiątek tysięcy różnych cech, które twojego sposobu interakcji z tym sklepem, tego co kupujesz, kwoty zakupów, wartości koszyka, wartości pojedynczego produktu, ilości produktów, które kupowałeś pojedynczych. No i tam przez właśnie porównanie próbują typować, czy będziesz zainteresowany. Dlatego właśnie
trochę jak rekomendacja na YouTubie, na którym część ogląda.
To jest ciekawe, tak, tak. Ja właśnie tak wiesz, bo tak się z tego śmieję, bo taki jeden portal duży zakupowy w Polsce, już nie będę mówił nazwy, ale wysyła mi strój księżniczki, taki, że no, ty na pewno chcesz kupić strój księżniczki. I dostaję to od 5 lat.
Nie znaliśmy się z tej strony.
Ale... Rekomendacje, tak, tak. Tak się zastanawiam właśnie, jaki tam mają pod spodem mechanizm.
Może dla, no ale to 5 lat temu to córka już była chyba trochę starsza.
To już tak.
Niż księżniczka, ale tak.
Ale może kiedyś kupowaliśmy.
Ale może takiego. Kiedyś tak. się przewinął. Ciekaw jestem, i z jakich narzędzi korzystacie w przypadku budowy takiego modelu. Powiedzmy, taka firma jak moja chciałaby zbudować model przewidywania odejść klientów w oparciu o pewnie setki parametrów aktywności klienta na stronie, interakcji z komunikacją mailową, interakcji przez czata na stronie. Wszystkie te rzeczy wrzucamy do jednego wora.
A czy musimy mieć w pierwszej kolejności dane tych klientów, którzy odeszli? Czyli musisz mieć...
Tak, mamy powiedzmy bazę setek czy tysięcy
tak,
klientów,
oraz
którzy
oraz dane
odeszli.
Klientów, którzy są.
Tak.
I teraz na tej podstawie jesteśmy w stanie, na przykład używając Google'owego Vertexa, to jest taka platforma do budowania modeli i do deployowania tych modeli i później do ich eksploatacji. Jesteśmy w stanie taki model zbudować i zbadać jego skuteczność. To też jest tak, że w przypadku odejść klientów, to bardzo zależy, jaką macie skalę. Czy to jest tam, wiesz, pojedyncze zdarzenia w miesiącu.
Oby była statystyczna istotność, nie?
Tak, dokładnie, musi być, bo inaczej to ciężko potem mierzyć efektywność. Jeżeli wiesz, w takim banku oceniasz takich wniosków 15 tysięcy dziennie, no to jesteś w stanie się do tego odnieść, na przykład czy ten model jest skuteczny, czy jego tam rekomendacje, bo on tak to statystycznie ocenia, czyli mówi ci procentowo, ile, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany klient nie będzie płacił, tak samo jak tutaj statystycznie możesz ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany klient twój może w ciągu następnego 4 tygodni wyłączyć subskrypcję na twój produkt. Natomiast korzystamy z Vertexa i to jest taka platforma, której w większości projektów do tej pory używaliśmy.
Super, to tego projektu przyznaję bez bicia, że nie znałem. Powiedz jeszcze, jak to wygląda w praktyce w takich offline'owych biznesach właśnie, gdzie jest jakaś linia produkcyjna? Czy to po prostu polega na instalowaniu kamer, które tworzą zdjęcia, czy jakiś obraz, repozytorium danych, w którym te zdjęcia byłyby analizowane?
Wiesz, to jest bardzo różnie. Są to takie modele federacyjne, gdzie możesz mieć na tych dużych liniach. Ostatnio rozmawiałem z takim właśnie koncernem z Niemiec, który się specjalizuje w samej aparaturze do monitorowania różnych linii produkcyjnych, ale też na przykład dostarczają czujniki do NASA, które są przy starcie rakiet używane, czyli tam badają różne parametry środowiskowe i tak jakby telemetryczne samego urządzenia, które tam obsługuje tą rakietę, po to, żeby właśnie łapać anomalie. I oni tam powiedzieli, że tak de facto to jest bardzo różnie, że część danych mają modeli takich w małych urządzeniach, po to, żeby one szybko reagowały, żeby ilość danych, które generują, nie była duża. Część danych agregują z czujników w jednym miejscu i tam je przetwarzają, ale tu wydaje mi się, że jest cała masa różnych możliwości i tak de facto większość się opiera na business case'ie. Jeżeli wiesz, mówimy o NASA, no to tam business case jest sky is the limit i nie są w stanie sobie pozwolić.
Chyba nawet nie, sky is the limit w przypadku NASA.
Natomiast w takich powiedzmy firmach klasycznych to z reguły jest jakaś infrastruktura i każdy się tam gdzieś chce wpasować w istniejące rozwiązania. Mieliśmy jakieś tam kiedyś dyskusje z jednym takim koncernem, który ma sklepy i po prostu chciał używać istniejących kamer CCTV do analizy ruchu w sklepie, czyli ładować ten streaming, który te kamery dzisiaj mają tylko na potrzeby bezpieczeństwa, po to, żeby monitorować, jak klienci się przemieszczają po sklepie, ilu tam ich było w danym dniu, przy których półkach się zatrzymywali najdłużej, czy co, na przykład coś podnieśli, odłożyli i całą masę takich innych zdarzeń.
To jest Też rozmawiałem parę lat temu ze startupem, który robił coś takiego i przedstawiali się jako Google Analytics dla offline'a.
Dla offline'a,
Że
tak.
właśnie wszystkie te zdarzenia mogą tworzyć hitmapy sklepu, przy których stoiskach najwięcej czasu spędzają.
Mamy takiego klienta w USA, który prowadzi właśnie taki biznes typowo analityczny, czyli tak de facto jest platformą data, sprzedaje dane na temat sklepów i ma praktycznie całe terytorium Ameryki Północnej opracowane w takim kontekście, że jak masz jakiś produkt typu nie wiem, butelka z wodą gazowaną i chcesz go sprzedawać, to jest w stanie powiedzieć w jakich sklepach jaka cena jest właściwa, jakie jest otoczenie konkurencyjne, jak dużo jest produktów konkurencyjnych i to też powoduje, że wiesz, taki producent, który produkuje rzeczy i chciałby je efektywnie sprzedawać, może jakąś tam strategię cenową zaplanować, ale dzisiaj, jak pewnie wiesz, to taka na przykład sieć jak Żabka praktycznie w każdym sklepie ma ceny custom dla danej lokalizacji, które liczy na podstawie demografii, ruchu, całej masy innych parametrów. I to, tak de facto no, to jest wspierane olbrzymim efortem technologicznym, bo musisz mieć dane o sprzedaży, o ruchu, o produktach.
I teraz jeszcze z aplikacją Żabki będą mieli masę dodatkowych danych
tak,
o klientach.
Tak.
To jest niesamowite. Jakiś czas temu rozmawiałem z marką, która zaczęła budować własny model predykcji sprzedaży. Oni mają typ offline'owy biznes, nie mają własnych sklepów, tylko korzystają z retailerów, żeby sprzedawać produkty spożywcze. Tak, jakieś snaki, tego typu rzeczy. I zaczęli budować model, bo w ramach którego zbierają dane nie tylko o sprzedaży w samym sklepie, bo to robią już od dawna, ale zaczęli zbierać dane o lokalizacjach szczegółowe. Jak daleko są szkoły, jak daleko są kościoły, jak daleko są urzędy, jakieś miejsca, stadiony tego typu sklepu. Jak w tym regionie, tak jak mówisz w przypadku Żabki. I tu zaczynają właśnie podejmować decyzję o wyborze nowych lokalizacji w oparciu o model, który odpowiada, czy to jest dobra, czy zła lokalizacja, czy tam jak dobra.
To jest super w ogóle podejście, bo ono istotnie skraca proces. Kiedyś można było próbować, czyli trzeba było tam postawić sklep i zobaczyć, czy działa. Tak samo było w bankowości. Wiesz, że w bankowości masz sieć bankomatów. To jest tam z reguły kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy urządzeń. I też no, urządzenie jest drogie. Żeby na siebie zarabiało, to ileś tam transakcji dziennie musi obsłużyć, więc też wybór lokalizacji jest istotny i też dzisiaj dużo firm, które czy sieci bankomatów czy banków korzysta z takich heatmap, że patrzy właśnie na dane o ruchu, o tym jak się tam z różnych czytane, wiesz, zdjęcia satelitarne, dane z sieci komórkowych, całą masę różnych danych nakłada, plus dane demograficzne, czyli tam na przykład, gdzie, wiesz, gdzie ludzie płacą kartami, gdzie ludzie używają więcej gotówki, gdzie na przykład trzeba zapłacić gotówką, bo nie ma pokrycia kart i to jest dobre miejsce na postawienie bankomatu, no i tam na tej podstawie podejmują decyzję o wyborze i to jest taki jeden case. Inny taki fajny optymalizacji właśnie przez dane, to no, w koncernie wydobywczym taką mieliśmy dyskusję o analizie złóż, czyli tak de facto jak dzierżawisz złoże, na przykład z gazem, to musisz przeprowadzić ileś tam odwiertów próbnych, każdy kosztuje parę milionów dolarów, no i potem na tej podstawie podejmujesz decyzję o tym, czy chcesz to złożyć dzierżawić, czy nie. I dzisiaj cały świat działa w ten sposób, że robi tych odwiertów mniej, dane z tych odwiertów właśnie w modelu takim dużym machine learningowym przetwarza i jest w stanie szybciej ocenić, czy to złoże ma potencjał, czy nie ma, no i dzięki temu być pierwszym do decyzji, czy je dzierżawić, czy nie, więc tych zastosowań jest masa. Ktoś mi ostatnio powiedział, że 75% urządzeń, które wokół nas się znajdują, jakiś tam AI-owy element posiada obudowany.
A tak by się wydawało, że to dopiero weszło.
Tak, tak. Nawet ta kamera, co nas kręci, myślę, że tam autofocus to jest jakiś model, który śledzi jej twarze, potrafi je rozpoznawać.
Nie myślałem o tym.
Teraz rozpoznaje też psy, koty, tam możesz wybrać rozpoznawanie oczu, ptaków, samochodów. No to jest model taki deep learning, który po prostu potrafi rozpoznawać ze streamingu wideo obiekty i to robi całkiem dobrze, ale to jest technologia już taka, która jest stara tam przynajmniej z 15 lat.
Super. Ostatni temat, który chciałem dotknąć. Na pewno wiele, czy mocna wizja przyszłości już się rodzi i trochę bije z tej naszej rozmowy, ale ciekaw jestem, jak ty sobie wyobrażasz przyszłość sztucznej inteligencji, powiedzmy krótkoterminowo,
żebyśmy nie doszli, wiesz, do jakichś tam smutnych przemyśleń.
Jakby za 10 lat to wiadomo, że trudno sobie tylko, nawet pewnie dwa lata od dzisiaj jest ciężko sobie wyobrazić, bo co tydzień jest rewolucja.
Ale... To jest tak, wiesz, trochę jak z chmurą, jak przyszedłem do chmury, to inwestor powiedział, żebym napisał plan na 5 lat.
Okay.
A myśmy jeszcze nie wiedzieli, co będziemy robić i jacy będą klienci, jak ten rynek wygląda. I tutaj bym powiedział, że jest większa niewiadoma. Wydaje mi się, jak miałbym tak typować, jest tak, że bardzo dużo kapitału ludzkiego i pieniędzy zostało włożone w development tych technologii, które są dzisiaj na rynku. No i jednak to jest biznes, więc ktoś tam chce zmonetyzować to, co zostało stworzone. Więc raczej bym powiedział, że najbliższe lata, dwa, może rok, to będzie masowa adopcja tego, co dzisiaj widzimy, niż jakiś kolejny duży przełom. Na pewno będą te istniejące rzeczy poprawiane. Będzie więcej modeli takich, które są już pod konkretne zastosowania. Bo ja na przykład osobiście uważam, że te large language models są świetne do wielu takich społecznych problemów. Typu, nie wiem, masz problem z dostępem do służby zdrowia. Świetny diagnosta, tak. GPT potrafi pomóc. I być może to budzi dzisiaj jakieś tam kontrowersje. Natomiast jest wiele ludzi, którzy nie mają dostępu do żadnej służby zdrowia.
Tak.
I takie urządzenie będzie w stanie im istotnie pomóc. Szczególnie, że powstają takie modele, które są do tego dedykowane. Czyli dodatkowo są trenowane pod kątem określonych zadań. Czy na przykład wsparcia psychicznego dla tam ludzi z jakimiś kłopotami emocjonalnymi. Czy na przykład ostatnio widziałem fajny startup w USA, który buduje model stricte prawny. Też wiele osób na świecie ma problem z dostępem do usług prawnych, one są drogie, więc gdzieś tam się pojawią takie modele. I myślę, że to, co będziemy widzieć, to coraz więcej zastosowań takich biznesowych, więcej modeli. Pewnie jakiś postęp w obszarze tego, co zostało ostatnio pokazane. I może nie 185 miliardów, a 300 miliardów parametrów się pojawi i będzie jeszcze bardziej to takie wszystkim impressive dotknie, że będziesz myślał, że to rzeczywiście jest prawdziwy człowiek. Natomiast to zakładam, że raczej tak adopcja i więcej biznesowych case'ów. Tych biznesowych case'ów jest masa dzisiaj. Bardzo się o tym dużo mówi. My firmy na przykład mamy sporo osób, które programują. No i dzisiaj praktycznie jeden i drugi vendor, czyli Microsoft i Google, mają świetne narzędzia do pisania kodu. GitHub, Copilot.
Sami korzystamy.
Tak, przeczytał wszystko. I to będzie coraz lepsze. No, ja kiedyś też miałem epizod z programowaniem i nie lubiłem pisać dokumentacji nigdy. Kodu. On świetnie potrafi napisać dokumentację z istniejącego kodu. Potrafi zrobić refactoring, potrafi przepisać Java na Golanga. C++ na Java i robi to całkiem dobrze, więc się pewnie pojawi coraz więcej tego typu use case'ów. To samo w biznesie, no, to mówiliśmy o tym służbie zdrowia, wydaje mi się, że to jest taki obszar, który się gdzieś tam będzie mocno eksplorowany, te usługi prawne, edukacja, bo też jest problem z dostępem do edukacji na wysokim poziomie na świecie i też uważam, że te narzędzia LLM-owe świetnie się nadają.
Sam uczę córkę przy użyciu GPT w tej chwili. Oni jednym z tych nowych GPTs jest MavGuru, który nie daje gotowego rozwiązania, a pomaga poprzez interakcję rozwiązać gotowe zadania. Córka robi teraz zdjęcia pracy domowej. On po prostu siedzi z nią i podpowiada jej, uczy, a nie, czy daje wędkę, a nie...
Tak,
a nie,
no i to jest tak, że wiesz, no zobaczyliśmy jakiś tam przykład takiej rewolucyjnej technologii, i dzisiaj będziemy chyba widzieć więcej przykładów jej użycia w konkretnych use case'ach, w różnych branżach i w różnych przypadkach. I, no i to jest fajne, bo tak z perspektywy nas, my się w tym specjalizujemy, więc widzimy, że tam potencjał rynkowy jest duży. Z drugiej strony też wiemy, że dzisiaj rynek jest globalny, czyli tak jak nawet jak na firmę, która działa raczej w Polsce, to jednak wiemy, że dzisiaj nie działamy w zamkniętym ekosystemie polskiej gospodarki, tylko klienci nasi z Polski konkurują z reguły z jakimiś tam globalnymi firmami czy konkurentami tych miejsc, więc staramy się no im tak pomóc, żeby ta ich efektywność była jak największa w konkurowaniu.
Super. Ja trzymam za tą globalną ekspansję kciuki i pewnie za jakiś czas spotkamy się ponownie, żeby podpytać, jak to idzie.
Jak idzie w chmurze. Żebyśmy nie pytali, wiesz, jak idzie w tym sztucznej inteligencji.
Tak jest.
I odcinek nakręci wtedy za nas ktoś.
AI. Nie, no to po prostu z prompta wygenerujemy do
tego. Tak, napiszemy.
Całkowicie nowy odcinek.
Tak, to jest w ogóle taki nowy zawód, pisacz promptów. Nawet u mnie w firmie tak, takie żarty
prompt krążą. Engineer.
Tak, prompt engineer, dokładnie. Takich będziemy szukać. Nie wiem, czy ty patrzyłeś na rynek pracy ostatnio, ale znalezienie dzisiaj inżyniera sprawnego w tematach AI-owych graniczy z cudem.
Tak.
I
tak.
Również oczekiwania finansowe
mogłyby generować, zamieniać wodę w tak. Wino.
Tak, więc widać, jaka jest potrzeba rynkowa i to ona jest dzisiaj i po stronie vendorów. Tak samo jak klienci, którzy chcą robić AI-owe rzeczy, mają kłopot z rekrutacją, tak samo ci duzi.
No, my jesteśmy dobrze połączeni z Politechniką Wrocławską. Mamy tam dwóch doktorantów, którzy też pomagają nam.
No wy jesteście, jak w ogóle, tak jeszcze chciałem ciebie pochwalić, bo ty mówiłeś, że będziesz mnie chwalił nie przy mnie i nagrywał później, bo wy jesteście jakby idealnym case'em pod to, bo jesteście taką firmą, która jest data-driven, tak de facto żyjecie z danych.
Dlatego ja prawie dwóch lat nic innego nie robię w tej organizacji, no przesadzam, ale moim podstawowym obowiązkiem w tej organizacji jest być ambasadorem sztucznej inteligencji i latać od jednego działu do drugiego i zarażać ludzi wdrożeniami. I to przychodzi czasami w bólach, w marketingu na przykład to... na początku wszyscy mówili, albo większość ludzi mówiła nie, bo to Google nie będzie tego, nie, bo to, a w tej chwili jakby nie widzą życia bez tego.
To, także... wiesz, to jest tak jak z chmurą, tak? Też na początku
jest opór
i nieufność i trzeba sobie postawić takie pytanie, czy chcemy te benefity, które płyną z tego, że mamy lepszą technologię, akceptując jakieś tam ryzyka albo ograniczenia, czy wolimy w jaskini spędzić resztę życia i trzymać się z daleka od technologii. Więc to jest to jakieś wyzwanie organizacyjne, tak samo jak w cloudzie nie da się używać chmury bez zmiany kulturowej w firmie i innego podejścia do pracy. Natomiast wydaje mi się, że tak jak napisał Mo Gawdat, to jest taki były chief business officer z Google, który odszedł i taką książkę Scary Smart wydał. Napisał, że to jest nieuniknione, więc tego bym się trzymał.
Super. Ja tak myślę, że sztuczna inteligencja nie idzie po nasz biznes, tylko firmy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, idą po nasz biznes trochę. Tak,
jak ty tego nie zrobisz, to zrobi to ktoś inny.
Tak, dlatego uważam, że to jest największa rewolucja czasu powstania internetu, może nawet większa niż samo powstanie internetu i te firmy, które skorzystają na tej okazji, one nie tylko przeżyją, ale będą mogły totalnie wyprzedzić konkurencję, dlatego usługi takich firm jak twoja są ważne, bo ja często mam teraz od pół roku prezentację na temat sztucznej inteligencji, pokazuję, jak wdrożyliśmy sztuczną inteligencję u nas w firmie, jakie efekty to wygenerowało, taki wielki case study tego, jak brand wykorzystuje AI. I w zasadzie po każdej prelekcji podchodzi kilkanaście osób, które pytają, mówią, są oczarowane i mówią, to kto nam teraz to wdroży? Ja mówię,
ja ci zostawię parę wizytówek i dogadamy się. Rozdawać, tak.
Super, no to tym optymistycznym akcentem. Dzięki Michał za rozmowę, fenomenalna
Dzięki.
Rozmowa.
Super było cię spotkać i zobaczyć live. Bo...
To zawsze.
Tak. A w offline możemy o tych tematach pogadać AI-owych i chętnie wam pomożemy.
Na pewno tak się stanie. Dzięki
Super,
bardzo.
Dzięki.